No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Zapraszam na kolejną historię, ale oczywiście zanim do niej, to kilka komentarzy od was. Posłuchajcie, pierwszy taki. Szczęść Boże, wysłuchałam historii Moni płacząc. Też mam ogromny deficyt miłości, najpierw w domu, a teraz od 48 lat w małżeństwie. Mam dwóch synów, których bardzo kocham i okazuję im to bezustannie. Ojcze Adamie, mnie Jezus zaprowadził na wolontariat do hospicjum. Posługuję już ponad 10 lat i są to najpiękniejsze lata, jakie przeżyłam. A teraz zwracam się do Moni, mając takie pokłady miłości, szukaj tego, czego pragniesz, właśnie w takim lub podobnym miejscu. Trzymam kciuki, tulę cię do serca i nawet nie wiesz, jak cię rozumie. Powodzenia. Kochani, to był komentarz jeden z wielu, gdzie oczywiście się wielu z was utożsamiło z historią Moniki, bo wielu z was tego doświadczyło. Tak, kochani, bardzo was wszystkich zachęcam, żeby czasem tą swoją samotność, to poczucie, no właśnie, wyobcowania, niezaspokojenia, zamienić na miłość do innych. To naprawdę wypełnia serce. KM z kolei pisze tak. Ojcze Adamie, twój komentarz do Moniki wypowiedziany był jakby do mnie. Słuchając tego, czułam, że mówisz o mnie. Ja prawie 40-letnia kobieta walcząca na co dzień z tym skrzywdzonym we mnie dzieckiem, tak bardzo nie radząca sobie codziennie ze swoją głową i emocjami, słucham tego komentarza i chcę jeszcze raz. Chcę jeszcze raz usłyszeć, że już wystarczy, że już mogę żyć, odpuścić i uczyć się być szczęśliwą. Dziękuję. Boże, dziękuję za ten odcinek i za ten komentarz. Taki był mój cel, kochana. Jeżeli tylko potrzeba, słuchaj sobie tego komentarza, ile wlezie. Monika z kolei pisze tak. Słuchałam dzisiejszej historii potłuczonej na strychu. A jakże? Tylko tam jest cisza i spokój. W pewnym momencie wchodzi mąż i zaczyna się przysłuchiwać, co ojciec mówi po 35 minucie. I nagle mówi, to do ciebie mówi? Spojrzałam na niego wielkimi oczami i zaprzeczyłam, ale w środku przytaknęłam sama sobie. To jest ciekawe, kochani, nie? Że właśnie w słowach, które mówimy do jakiejś jednej osoby, bardzo potrafimy też usłyszeć słowa do nas. Tak to działa bardzo często. Bo wbrew pozorom, chociaż jesteśmy bardzo różni, to serce tak naprawdę mamy podobne. Mała Wysoka pisze tak. Ojcze Adamie, ja się pytam, kiedy przyjedziesz nareszcie do Wilna? Miałeś być, wiem, czekałam, ale przyszła głupia pandemia. Pytałam naszej polskiej parafii, w której naówczas miało odbyć się spotkanie z tobą, ale nie dali mi żadnej odpowiedzi na nowe spotkanie. Postanowiłam więc zapytać wprost u ciebie. Ja chcę się z tobą spotkać na żywo. Prosimy przyjedź. Nakarmimy ciebie najlepszą naszą kuchnią. Nie będziesz żałował. Kochana, tak, ja pamiętam to, że miałem być w Wilnie, ale właśnie wtedy wybuchła pandemia. Kochana, nie do mnie jest to pytanie. Tak jak już mówiłem wam tysiące razy, kochani, ja nie jeżdżę tam, gdzie chcę jechać. Znaczy, czasem jeżdżę tam, gdzie chcę jechać, bo sam sobie chcę gdzieś pojechać, ale zasadniczo na rekolekcję jeżdżę tam, gdzie mnie zaproszą. Więc no właśnie, musisz uderzać tam, a skoro może nie chcą, to może nie chcą, nie mam pojęcia. Jak mnie kiedyś zaproszą do Wilna, to oczywiście bardzo chętnie pojadę, a z tym nakarmimy ciebie naszą najlepszą kuchnią, to ja mam w ogóle niezbyt wesołą historię z Wilna. Bo ja kiedyś już byłem w Wilnie kilka ładnych lat temu, jeszcze przed pandemią. Wtedy rzeczywiście żywieniowo mi się przytrafiła niezbyt fajna historia, ale to może kiedyś opowiem, nie dzisiaj. Kochani, ostatni komentarz od Joanny. Też państwo lubicie ten sezon, kiedy wasza karoseria już nie wygląda jak po wyjeździe z salonu przez owady na masce, szybie i lampach. Dobrze, że krowy nie fruwają. Kochani, to jest taki komentarz trochę donikąd, w sensie nie ma nic wspólnego z naszymi historiami, ale to jest tak prawdziwy komentarz. Ja też nie cierpię tego okresu maj-czerwiec, znaczy w ogóle to lubię ten okres, ale właśnie z uwagi na te muchy, nie, gdzie się robi cmentarzysko na tablicy rejestracyjnej, na szybie i tak dalej. Ten komentarz, dobrze, że krowy nie fruwają, to prawda, bo chociaż miałbym wtedy dużo mięsa na hamburgery prawdopodobnie. Kochani, dzisiaj historia długa, więc kończymy te komentarze. Zapraszam na czołówkę i potem będziemy opowiadać. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Rafaeli, co 1000 dzieci miała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w naszej części podcastu, gdzie będzie oczywiście historia tak zwana właściwa. Zauważyłem, że już wielu z was to podchwyciło, jak do mnie piszecie, to piszecie, oto historia właściwa. Kochani, posłuchajcie, historia jest dosyć długa, nawet myślałem, żeby jakoś ją leciutko skrócić, ale trochę się nie da. Posłuchajcie proszę tej historii. Drogi ojcze Adamie, ostatnio po wielu latach nieobecności znów trafiłam na langustę. Fajnie, że jeszcze ciągle istnieje. O HP dowiedziałam się przy okazji jednej zrzutki, którą obserwowałam i postanowiłam znów do ciebie zajrzeć. Posłuchałam zaledwie kilku historii i poczułam, że bardzo potrzebuję spisać swoją. Pewnie zaginie gdzieś w czeluściach langustowej skrzynki pocztowej i będzie niemiłosiernie długa, bo nie potrafię inaczej, zawsze grzęznę w szczegółach, ale co tam. Łatwiej jest pisać do kogoś niż do siebie samej, a napisać po prostu muszę, bo się uduszę. Od razu ostrzegam, że ta moja historia do langusty średnio pasuje, bo chyba nie jestem już osobą wierzącą. Zamierzam opowiedzieć o tym, jak odeszłam od Boga, będzie też o małżeństwie i o niepłodności. Kochani, to jest historia, która bardzo na langustę pasuje, bo langusta to jest miejsce dla absolutnie wszystkich. Chyba nie chcę pisać, jak się nazywam, ale mogę napisać, że pochodzę z wielkiego miasta, z takiej normalnej, kochającej się rodziny, której wiara w Boga zwyczajnie była. Tak byłam wychowywana i wchodząc w dorosłość myślałam, że sama tak będę żyć. No więc dorosłam. Szkoła jedna, druga, potem studia i wkroczyłam w świat korporacji. Powolutku zaczęłam odnosić mniejsze i większe sukcesy zawodowe. Pojawiły się przede mną wizje kariery. No ale ja kariery nie chciałam. Chciałam za to najbardziej na świecie mieć dziecko, albo lepiej jeszcze dzieci. Trochę problem, bo nie miałam faceta, nigdy nie miałam wtedy. Byłam w sumie dość atrakcyjna, ale zwyczajnie jakoś tak się nie trafiło. To był czas w moim życiu, kiedy się jeszcze codziennie modliłam, więc czasem się też modliłam, żeby jakiś on, w sensie ojciec moich przyszłych dzieci, spadł mi z nieba, jednocześnie tak na wszelki wypadek skorzystałam też w końcu z dostępnych w tym czasie opcji internetowych, bo Tindera jeszcze nie było. No i zadziałały te internety za pierwszym razem w sumie. Odezwał się do mnie mój mąż, jak rozumiem przyszły, i zaprosił na randkę. Poszłam i się zakochałam. Widywaliśmy się codziennie, były wielogodzinne rozmowy, nić porozumienia, wspólne wartości i poglądy. Od razu miałam poczucie, że to jest ten jedyny, pierwszy mężczyzna, z którym się umówiłam, pierwszy, który mnie pocałował, a ja już wiedziałam, że będzie na zawsze. Nagle z głowy zniknęły mi te przyszłe potencjalne dzieci, co to je niby będę miała, a został on, tutaj moje wtrącenie, i to akurat bardzo dobrze, trzeba było przy tym zostać. Jego też nieźle wzięło, bo po jakimś miesiącu przedstawił mnie rodzinie, mówiąc, że jestem jego narzeczoną. Ten okres to taki naprawdę sielankowy czas w moim życiu. Byliśmy razem, byliśmy jeszcze ciągle młodzi, ale już niezależni finansowo i samodzielni. Wydawało nam się, że wszystko możemy, a przyszłość zmieniła się kolorowo. Szybko postanowiliśmy się pobrać. Chcieliśmy kupić wspólne mieszkanie i mieć wspólne życie. Ślub i wesele zorganizowaliśmy chyba w 3 miesiące. Na szczęście w tamtych czasach dostępne były weekendowe kursy przedmałżeńskie u dominikanów, no i wszystko poszło bardzo szybko. W końcu nadszedł dzień naszego ślubu, naprawdę wspaniały dzień. Bardzo lubię wspominać to wydarzenie, bo długo miałam poczucie, że to jest ostatni beztroski i szczęśliwy dzień w moim życiu. Po ślubie niestety zaczęło się wszystko walić. Znaczy nie nasze małżeństwo, ale wszystko dookoła. Nagle zachorował mój tata, zaraz potem teść, a mój mąż został bez pracy, bo jego firma wyszła z polskiego rynku. Choroba mojego taty była z cyklu takich, co mają przebieg dramatyczny i śmierć może nadejść w każdej chwili, ale może też nie nadejść wcale. Choroba znowu mojego teścia była z tych niestety dość nieuchronnym rokowaniem, ale był jeszcze czas i było leczenie. W pierwszym okresie naszego małżeństwa byliśmy bardzo pochłonięci naszymi rodzicami i taką codzienną pomocą, wiadomo. Mąż szukał na dodatek pracy dość długo, no i po prostu było trochę źle. Zwłaszcza, że to był taki przeskok. W jednej chwili bajka, a w drugiej koniec bajki i nieszczęście za nieszczęściem. Dużo się wtedy modliłam i wydawało mi się, że w Bogu i modlitwie mam oparcie. Jak się teraz nad tym chwilę zastanowiłam, to chyba jednak zawsze brakowało mi trochę wiary, że Bóg się o nas troszczy, że w ogóle istnieje, w każdym razie wolałam polegać na sobie. Modliłam się wtedy, bo w obliczu śmierci i choroby sama zrobić nic nie mogłam, no więc co innego mi pozostawało. Minęły miesiące. Mój tata całkiem wyzdrowiał, mąż znalazł jakąś tam pracę, Teść przeszedł leczenie, czuł się lepiej, rokowania zrobiły się trochę lepsze. Byłam w sumie Bogu wdzięczna, że tak się to wszystko toczy i że mamy siebie z mężem. Myślałam, że idzie ku lepszemu. Niestety u mnie pojawiły się problemy zdrowotne. Okazało się, że mam w brzuchu wielkiego guza, którego trzeba wyciąć. Od razu mnie uspokojono, że najprawdopodobniej zmiana jest łagodna, ale podczas operacji stracę jajnik i należałoby szybko zacząć się starać o dziecko. Dotąd jakoś wybitnie nie staraliśmy się, ba nawet odrobinę tego unikaliśmy, no bo okoliczności były kiepskie. Czas mijał. Przeszłam operację, zmiana istotnie była łagodna. Szybko doszłam do siebie i uzbrojona w termometr i stos testów owulacyjnych, ruszyłam do ataku na męża. Na początku było nawet zabawnie, ale szybko zaczęliśmy się oboje trochę martwić, bo ciąży jakoś ciągle nie było. W końcu mąż stwierdził, że czas, żeby on zrobił badania. U mnie było w miarę wiadomo co i jak. Odebraliśmy wyniki, no i okazało się w sumie, że jest kiepsko. Ponieważ było tylko kiepsko, a nie tragicznie, no to ruszyła diagnostyka i leczenie. Pojawiły się jakieś potencjalne przyczyny, mąż dostał zalecenia, a nawet zaplanowano operację. Taki kołowrotek. Bardzo się wtedy modliłam, żeby się kiedyś w końcu jakoś udało. Czasem z mężem chodziliśmy też na takie msze o dar potomstwa. Pomimo tego, co było potem i co jest teraz, jakoś dobrze je wspominam. To był czas, że trwały prace nad ustawą o in vitro i dużo się o tym mówiło i w mediach, i w sumie Kościół też często zabierał głos w tej sprawie. Znałam naukę Kościoła. Z niektórymi argumentami przeciw in vitro się do końca nie zgadzałam, ale z innymi ciężko było polemizować, chociaż zwyczajnie podnoszone kwestie, na przykład to o godności, nie wydawały mi się aż takie ogromnie ważne. Tym niemniej miałam nadzieję, że ten temat jednak nas nie dotyczy. Na wszelki wypadek prosiłam Boga, żeby nie wystawiał mnie na taką próbę, bo jakby przyszło co do czego, to pod skórą czułam, że po prostu polegnę i to zrobię. Prosiłam też, żeby pozwolił mi jakoś mu zaufać, bo bez tego polegnę jeszcze bardziej. Po operacji wyniki męża poszybowały w górę i w zasadzie mieściły się już w normie. Ba, nawet można powiedzieć, że całkiem ładne były. Nie proponowano nam nawet inseminacji, tylko że się tak wyrażę, odesłano, żeby popracować nad tematem w domu. Myślałam wtedy, że może to jakiś znak, że ojejku, Bóg tak zwyczajnie wysłuchał mojej modlitwy, że teraz już będzie dobrze, że potrzeba tylko czasu, że nie zostanę postawiona przed wyborem, którego się obawiałam. Duży błąd. Nie było dobrze. Dowiedzieliśmy się o tym po kilku miesiącach i potem wielu dodatkowych badaniach. Sytuacja była mniej więcej taka. No możemy się naturalnie starać, szansa jest, ale mniej więcej tak duża, jak na wygraną w totolotka, a mój zegar biologiczny tykał i miałam jeden jajnik. Proszę zapamiętajcie to zdanie, kochani, to jest ode mnie w trend. Wrócimy do niego na końcu. Szansa była mniej więcej taka duża, jak na wygraną w totolotka. Można też zrobić in vitro, co zwyczajnie pozwoli ominąć problem. W tym okresie zaczęłam coraz częściej kwestionować swoją wiarę. Z dnia na dzień wiary było mniej, a wątpliwości więcej. Może zwyczajnie chciałam tego in vitro po prostu i szukałam potwierdzenia, że to słuszna droga. Chłonęłam jak gąbka wszelkie dostępne w internecie publikacje wytykające sprzeczności i niedorzeczności w nauce Kościoła odnośnie zagadnień związanych z niepłodnością, a potem ogólnie z różnymi innymi aspektami życia. Zastanawiałam się też, po co Bóg miałby dawać człowiekowi nadzieję, by za chwilę ją całkowicie odebrać. Jakieś takie okrutne mi się to wydawało. Gdzie ci tutaj Pan Bóg dał jakąś nadzieję, kochana? Wtedy też ostatecznie zrezygnowałam ze spowiedzi i komunii, bo in vitro w mojej głowie stało się czymś realnym, na co mogłabym się zdecydować, jeśli tylko będzie chciał tego również mój mąż. A mąż na początku zdecydowanie nie chciał. Zdanie Kościoła w tej sprawie, w tej metodzie, było dla niego wtedy jakoś ważne. Powoli mijał jednak czas, kolejne długie miesiące, i pewnego dnia mąż wrócił do domu i mówi nagle, że chce zrobić in vitro, nawet jeśli Kościół mówi, że to grzech i nawet jeśli to naprawdę grzech. Bo jeżeli nie spróbujemy, a nie doczekamy się dziecka, to on będzie tego do końca życia żałował. Czułam i myślałam tak samo. Do tego w głowie miałam taką natrętną myśl, a co jeśli Boga nie ma i wszystko zależy tak naprawdę ode mnie, od tego, czy się zdecydujemy na in vitro. Jakoś mniej więcej w tym czasie na mszy w naszej parafii ksiądz wziął na tapetę in vitro właśnie, jak już pisałam temat jakże modny w tamtych latach. To było takie wyjątkowo płomienne kazanie, wysłuchaliśmy go i przestaliśmy chodzić do kościoła. Wróciliśmy za to do kliniki i zrobiliśmy pierwszą procedurę. Nie udało się. Ode mnie pobrano tylko 4 komórki jajowe, ale nasze zarodki przestały się rozwijać. Nie było nawet transferu. Tutaj, przepraszam, muszę przerwać. To jest taki trudny dla mnie fragment, kiedy go czytam. W sensie, sama to potem zresztą, kochana, zauważysz. Jakby o tym języku, nie? Jakim to jest pisane. Mówimy o twoim ukochanym dziecku. A tu nie było transferu. Nie no. Nie mogliśmy się tak od razu poddawać. Podjęliśmy kolejną próbę. Uzyskaliśmy 2 zarodki. Odbył się transfer. Niestety, ciąży brak. W końcu mój jedyny jajnik nie odpowiadał na podawane hormony, nie produkował już istotnie większej niż naturalnie liczby komórek, więc zaprzestano podawania mi dużych dawek hormonów, no i mieliśmy liczyć na naturę. Mijał czas, robiliśmy kolejne i kolejne cykle, czasem nie było zarodków, czasem był jeden. Czasem trzeba było zrobić parę miesięcy przerwy, czasem próbowaliśmy miesiąc za miesiącem. Każdy kolejny nieudany cykl przygniatał nas coraz bardziej do podłogi i drenował nasze świecące pustkami konto bankowe. No ale podnosiliśmy się wzajemnie z tej podłogi, a na konto przychodziły przelewy z kolejnym wynagrodzeniem. Oboje już bardzo dobrze zarabialiśmy w tym czasie. Brnęliśmy w to dalej. W tym okresie jeszcze się czasem modliłam, ale sama nie wiem o co i do kogo. W końcu zgodnie z nauką Kościoła byłam zatwardziałym grzesznikiem i to od lat. Myślałem sobie, że to tak, jakby złodziej prosił Boga o obfite łupy. No głupio jakoś. Czułam się tak okropnie bezradna, bo zdałam sobie sprawę, jak niewiele zależy ode mnie. Poza tym gdzieś głęboko w głowie kiełkowało mi, że może Bóg, jeśli jednak jest, to ma jakiś inny pomysł na nasze życie niż posiadanie dzieci. Nie podobała mi się ta myśl, nie godziłam się na to. To może lepiej myśleć, że Boga zwyczajnie nie ma, a wszystko to przypadek. Z mężem było chyba jakoś podobnie. W sumie to nie wiem, bo żeśmy w ogóle tematu wiary nie poruszali. Powoli zaczynaliśmy czuć, że to się zwyczajnie może nigdy nie udać. Że mamy tylko siebie i że będzie nam musiało to wystarczyć. I wtedy właśnie się udało. Był transfer. Nie mogę tego słowa. Był transfer, jakich wiele. Już nie robiłam z tego wielkiej hecy i nagle się okazało, że jestem w ciąży. Po kilku latach leczenia po niezliczonych podejściach do in vitro byłam w końcu w ciąży. Byłam pełna nadziei, pełna radości, ale jednocześnie pełna lęku. W końcu nie wytrzymałam i zaczęłam się intensywnie modlić, żeby Bóg chronił to moje maleństwo, skoro już mi je dał. Mąż za to zwyczajnie nie posiadał się z radości, wymyślał śmieszne, pieszczotliwe nazwy dla dziecka i nie pozwalał mi nawet palcem kiwnąć. Szczęście nie trwało długo. Któregoś dnia, jakoś w okolicy 11 tygodnia, serce naszego maluszka zwyczajnie przestało bić. Dowiedziałem się o tym dopiero po kilku dniach, zgłaszając się na tak zwane USG genetyczne. Jak to strasznie bolało, nawet nie wiem. Długo się zastanawiałam, po co to wszystko, po co dawać nadzieję i zaraz ją odbierać. Kochana, sama sobie ją dałaś. W końcu ostatecznie postanowiłam myśleć, że Boga po prostu nie ma. Jest tylko biologia, statystyka i przypadek. Postanowiłam się więcej nie modlić. Postanowiłam, że tak będzie mi łatwiej żyć. Badania pokazały, że nasz synek miał poważną wadę genetyczną i nie mógł się urodzić i żyć. Zresztą taka jest podobno najczęstsza przyczyna poronień. Była rozpacz, były łzy, na szczęście był ktoś, do kogo mogłam się przytulić, to czuł to samo mój mąż. Płakaliśmy po prostu razem. Jak się już trochę pozbieraliśmy, to się okazało, że znów muszę przejść operację, znowu guz na moim jedynym już jajniku. Tym razem był mały, lekarz obiecał uratować jajnik lub jego część. Już się nawet nie zdziwiłam, że kolejny raz się wszystko wali. Znowu mijały długie miesiące, w końcu zrobiłam co trzeba i wróciliśmy do kliniki. Tutaj lekarz zasugerował nam, że może już powinniśmy pomyśleć o in vitro z komórkami dawczyni, zwłaszcza po moim ostatnim zabiegu. I nawet nie wiem, jak to się stało, bo nie myśleliśmy za dużo, tylko zwyczajnie się zgodziliśmy. Trzeba było poczekać kilka miesięcy na dawczynię, ale potem poszło sprawnie. Umówiliśmy wszystko, co trzeba i się potoczyło. Pierwszy transfer i nic. Drugi, nic. Ostatni i znowu nic. No i było po wszystkim. Lekarze zachęcali do kolejnego cyklu, ale nas nie było stać z powodów finansowych. Jak sobie teraz czytam to, co napisałem wyżej, to jakieś takie strasznie zimne się wydaje. I tu się bardzo spotykamy, kochana. Wtedy naprawdę już za dużo nie myślałam o tym, co dobre, co złe, albo co będzie, jeśli się uda i w ten sposób pocznie się nasze dziecko. W tym czasie, żeby nie zwariować oboje z mężem, żyliśmy po prostu w trybie zadaniowym, żeby jakoś do przodu. Jak czasem czytam o niepłodności, to zawsze jest o popsutych relacjach w małżeństwie. To chyba jednak niekoniecznie tak musi być, bo my mimo wszystko nadal byliśmy razem. Owszem, bywały kłótnie, bywały momenty wybuchowe, charaktery wybuchowe. Czasem się nie rozumieliśmy, ale zawsze mogliśmy na siebie liczyć. Muszę szczerze powiedzieć, że wolałam niepłodność z moim mężem niż dzieci i związek z kimś innym, kto mógłby dać mi dzieci. Miałam dość leczenia i powiedziałam o tym mężowi. Mąż też miał dość. Wyjechaliśmy na kilka dni i postanowiliśmy, że przerywamy. Po jakimś czasie pojawił się temat adopcji. Mieliśmy mieszane uczucia, baliśmy się trudności. Zadzwoniłam nawet do kilku ośrodków. Od takie krótkie rozmowy o procedurze, o długim czasie oczekiwania, o dzieciach, o faz. Ja bardzo bałam się właśnie faz. Nic z tego nie wynikło, nie byliśmy gotowi. Mijały kolejne miesiące, minęło już tyle lat, a ja byłam coraz starsza. Mąż w pewnym momencie zaczął wracać do tematu kliniki leczenia. Myślałam, że może by tak jeszcze raz, ten jeden raz. Ostatecznie postanowiliśmy zrobić coś trochę innego. Skoro razem nam nie wychodzi, to może lepiej, jakbyśmy przyjęli zarodek od innej pary. Jest przecież taka możliwość, są zamrożone zarodki. Dajemy sobie 3 próby. Jeśli się nie uda, to zgłosimy się do ośrodka adopcyjnego. Po kilku miesiącach oczekiwania na zarodek od innej pary odbył się transfer. Nie byłam w ciąży. Udało się za pierwszym razem. Ciąża rozwijała się książkowo. Poza mdłościami czułam się świetnie, badania wychodziły super, skończył się pierwszy trymestr. Uspokoiłam się, wszystko już będzie dobrze, myślałam. Nasze maleństwo rosło, jakoś niespodziewanie wcześniej zaczęłam wyczuwać jego ruchy, także nie musiałam się martwić, czy jego serduszko wciąż bije. Potrafiłam godzinami leżeć i czekać, aż pojawią się te delikatne muśnięcia. Byłam szczęśliwa, mąż był szczęśliwy. Niestety nasze szczęście prysło w połowie ciąży. Na USG połówkowym okazało się, że są pewne anomalie u naszego dziecka, wady rozwojowe. Pojawiły się podejrzenia różnych zespołów genetycznych, które mogą się z takimi wadami łączyć. Nikt tak naprawdę nie potrafił powiedzieć, co będzie dalej, czego się spodziewać. Być może czekaliśmy na dziecko, które będzie głęboko niepełnosprawne. A ja chyba dopiero wtedy poznałam, co to rozpacz. Naprawdę nie wierzyłam, że może być jeszcze dobrze. Mój mąż był za to zadziwiająco odporny na rozpacz. Było multum badań. W pewnym momencie ze strony lekarza padło pytanie, czy bierzemy pod uwagę zakończenie ciąży, bo zbliżał się graniczny wiek płodu. Ale oboje z mężem natychmiast odpowiedzieliśmy, że nie, że w ogóle tego nie rozważamy. Lekarz, miałam wrażenie, przyjął to z ulgą i zakończyliśmy temat. Potem jednak zacząłem mnie nachodzić dziwne myśli. Miałam do siebie niemal pretensje, że nie potrafię tak na zimno kalkulować i nie chcę skorzystać z jakże prostej drogi ucieczki. W końcu jestem już niby ateistką, skoro nie ma duszy, a to jeszcze nie człowiek. No ale dla mnie to już był człowiek. To moje najukochańsze dziecko, na które czekałam tyle lat. Pomyślałam pierwszy raz od dawna, że wolałabym jednak, żeby istniał Bóg, żeby moje dziecko miało duszę i żebym ja miała duszę. Jak człowiek tak bardzo się boi, to czasem się mimo wszystko zaczyna modlić. Więc ja, kiedy czekałam na wyniki, w kółko odmawiałam Ojcze Nasz. Właśnie z tą modlitwą chodziłam, trzymając kopertę w ręku, kiedy ją otwierałam i odczytywałam wynik. Wynik był prawidłowy, czyli jest niedobrze. Chyba miałam depresję. Fizycznie czułam się znakomicie i wyglądałam świetnie. Dzidziuś rósł i z ciążą nic się nie działo, tylko ja nie potrafiłam z łóżka się podnieść. Przestałam chodzić do pracy, przeszłam na L4, nie ubierałam się, nie wychodziłam z domu, nie oglądałam rzeczy dla dziecka, nic nie planowałam, nic nie kupowałam. Jedyna rzecz, jaką robiłam, to szukanie rodziców dzieci z podobnymi zaburzeniami. Wyczytałam po prostu wszystko, co się tylko dało na ten temat w internecie. W końcu urodziłam i moja depresja się skończyła. Zastąpiła ją tak z miejsca radość. Zobaczyłam i przytuliłam moje dziecko, już nic się nie liczyło. I wiedziałam, że wszystko się ułoży tak lub inaczej. Ale wiedziałam, że się ułoży. Następnego dnia zmarł mój teść. Zdążył się dowiedzieć, że w końcu został dziadkiem i po kilkunastu godzinach odszedł. Tego się spodziewaliśmy od dawna już. Mąż nawet tak bardzo się nie załamał. Myślę, że to dzięki naszemu synkowi. Zostałam sama z małym w szpitalu przez prawie 2 tygodnie, a lekarze robili 1 000 000 badań. Ustalono, że u synka wszystko działa jak należy. Chociaż w środku wygląda inaczej niż u innych dzieci. Genetyk nie dopatrzył się żadnych niepokojących oznak. Dostaliśmy skierowanie do różnych poradni specjalistycznych, ale neonatolog powiedziała, że nie wygląda, żeby miało się dziać coś złego i raczej wszystko będzie dobrze. Wspominała, że przy takiej diagnozie często jest wszystko normalnie i wygląda, że u naszego synka też. Pierwsze miesiące życia naszego synka to była sielanka. Był dzieckiem niemal idealnym, ładnie spał, jadł i był zawsze zadowolony, rozwijał się prawidłowo. Bałam się różnych medycznych problemów. Non-stop czymś się denerwowałam, ale było dobrze. Nasze sielanki nie przerwała nawet pandemia. O Bogu nadal za dużo starałam się nie myśleć, nawet przy okazji chrztu naszego synka. Trochę się wtedy stresowałam. Co zrobi ksiądz, jak mu tuż przed mszą powiem, że zapomniałam tej karteczki od spowiedzi. Ale nic nie zrobił. Mąż swoją przyniósł. Mąż czasem zaczął chodzić do kościoła, ja zwykle zostawałam z małym w domu. I tak sobie żyliśmy, aż wydarzyło się coś bardzo niespodziewanego. Okazało się, że jestem w ciąży. Szóstka, wtotka, normalnie. To ten przypadek, jeden na milion, bo ja nie mogę, a się okazuje, że mogę. Nie potrafiłem podejść do tej ciąży bez lęku, ale na szczęście to była idealna ciąża, bez żadnych diagnoz, bez najdrobniejszych komplikacji, zakończona szybkim i łatwym porodem. No i teraz mam też zdrową córeczkę. Szóstka wtotka. Życie toczy się spokojnie do przodu, bez zbędnych dramatów. Jesteśmy jakoś tam szczęśliwi. Tylko ja czasem nie mogę się opędzić przed coraz bardziej natarczywymi myślami o Bogu i o sensie tego wszystkiego, co nas spotkało. Jeśli Bóg istnieje, to nawaliłam na całej linii. A ostatecznie i tak moje modlitwy, te z początku naszej drogi, zostały przecież wysłuchane. Czasami tęsknię za wiarą, za Bogiem, tylko nie da się od tak uwierzyć, gdy już się wierzyć przestało. Pewnie, że się da, kochana, i udowodniło samemu sobie, jak bardzo niedorzeczna jest ta wiara. Czasem mi się wydaje, że ja całe życie udawałam sama przed sobą, że wierzę w Boga. To akurat prawda. Innym razem myślę, że jest dokładnie odwrotnie. I właśnie teraz udaję, żeby nie mieć poczucia winy i wyrzutów sumienia. Czasami dopadają mnie myśli na temat przyszłości naszego synka. Czy on powinien wiedzieć, skąd się wziął? Co jeśli kiedyś się dowie przypadkiem? Co jeśli będzie cierpiał z tego powodu? Co jeśli zniszczy mu to życie, tożsamość? Na te pytania nie ma odpowiedzi. Czasami chciałabym, żeby istniał Bóg, którego mogłabym poprosić, żeby pomógł mi poradzić sobie z konsekwencjami moich własnych wyborów. A może właśnie Bóg istnieje? I to On to wszystko tak poukładał, po to, by ten nasz synek był właśnie nasz, a nie kogoś innego. Ściskam serdecznie, Rafaela. O matko i córko, kochani moi, kochana Rafaelo. Moi drodzy, postaram się krótko, chociaż mam bardzo dużo myśli w głowie. Rafaela oczywiście ma inaczej na imię. Prosiła mnie, żebym zmienił imię i to jasne. Tutaj tylko jedną uwagę do Rafaeli. To tylko ty, Rafaela, zrozumiesz, o co chodzi, no ale... Rafaela, tam poprosiłaś mnie na końcu, bo jest tam część skierowana tylko do mnie, że oczywiście pozmieniałaś tu niektóre dane. To wszystko jest dla mnie jasne i oczywiste. I bardzo was też do tego zachęcam, kochani, jeżeli chcecie zachować anonimowość, a to w ogóle zrozumiałe i tak dalej. Tak, to zmieniajcie różne dane. Natomiast jedną rzecz, którą zmieniłaś, napisałaś mi oczywiście potem o tym, co to jest zmienione. Nie mogę tego powiedzieć oczywiście, ale to jest ważna zmiana. Ja uważam, że ona trochę zmienia też wydźwięk tej historii. I nie ukrywam, że trochę się zastanawiałem, czy ją czytać właśnie przez tą zmianę, którą dokonałaś. No bo w ten sposób ta historia jest troszeczkę nieprawdziwa, tylko troszeczkę, ale jednak, no właśnie. Rafaelko, kochana, zadaj sobie pytanie tylko, dlaczego akurat zmieniłaś ten fakt? Tak jakbyś próbowała nie spotkać się z czymś, nie zmierzyć się z czymś? Ale do rzeczy, bo wiem, że nie wiecie, o czym mówię, bo to między mną a Rafaelą. Rafaelą dlatego dałem ci tak na imię, bo Rafaela to jest podobnie jak imię Rafał. Pochodzi z hebrajskiego wyrażenia Bóg uzdrawia, bo tak masz na imię, kochana. Rafaelo, pierwsze, co mam ochotę, to mam ochotę ci oczywiście najserdeczniej przytulić. Najserdeczniej. Najserdeczniej przytulić twoje serce, twoją głowę, to twoje zamotanie życiowe. Mam ochotę naprawdę z całego serca cię przytulić. Zaraz potem cię opieprzę, tak, jak najbardziej. A potem znowu coś ci opowiem. Rafaelo, kochana, i zawsze kiedy mówię takie słowa, to bardzo się boję, żebym był dobrze zrozumiany, ale mam nadzieję, że mnie dobrze zrozumiesz. Rafaelo, jesteś bałwochwalcą. Spokojnie, tak jak każdy człowiek na ziemi. Jesteś bałwochwalcą. Czyli zrobiłaś jakieś rzeczy z pragnienia, uwaga, dobrego, pięknego pragnienia, absolutnego swojego bożka. Absolutnego swojego bożka. Zobacz, że w tym pragnieniu, które masz, bardzo pięknym pragnieniu posiadania potomstwa, założenia rodziny, posiadania dziecka. Zobacz, że w całej tej historii, jak się ją czyta, zresztą sama to zauważyłaś w pewnym momencie, jak napisałaś, jak to wszystko zimno brzmi, nie? Tak jakby w ogóle przestało chodzić o to dziecko, tylko o twoje pragnienie. Nieważne skąd, nieważne jak, tylko żeby było. Tak jakby ono gdzieś zniknęło, nie? Kochani, to jest największy problem większości z nas. My sobie z jakichś rzeczy robimy bożka, każdy ma. Uwaga, ja tak samo, Rafaela, to nie jest tak, że ja jestem inny niż ty, że każdy z nas tych słuchaczy tutaj to jest, nie wiem, ktoś inny, że ty jesteś jakaś gorsza. Broń Boże, nie chciałbym, żebyś tak w życiu pomyślała. To jest dlatego pierwsze przykazanie, gdzie Pan Bóg mówi, nie będziesz miał innych bogów przede mną, nie? Czyli żadnej innej rzeczy nie zrobisz swoim Bogiem. Pani, takich historii kilka już było, bo te historie o niemożliwości posiadania potomstwa było już bardzo wiele. I one zazwyczaj właśnie wyglądają tak, że my robimy z tego pragnienia, bardzo pięknego pragnienia, robimy absolutne bóstwo. Zobacz, kiedy mówisz o swoim ukochanym dziecku, mówisz słowem transfer, mówisz słowem zarodek. Ja oczywiście wiem, że to są wszystko słowa techniczne, ja wiem, że to są tylko słowa. Ale ktoś to powinien być absolutnie centrum wszystkiego naszej miłości. I ja wiem, że tak jest oczywiście w twoim wypadku. Nagle się staje właśnie jakąś procedurą, staje się czymś, co się musi wydarzyć. Zobacz, jak się okazało, to, co po ludzku jest niemożliwe, nie? To dla Boga jest możliwe. I to się w ogóle okazało w tym momencie, kiedy już w ogóle to było niemożliwe, nie? Po tych wszystkich operacjach, po tych wszystkich wycięciach jajników, po tym wszystkim, nagle Pan Bóg mówi, proszę bardzo. I nie chodzi mi o to, broń Boże, kochana, że w każdej historii jest tak samo, że to zawsze się skończy tym, że Pan Bóg w taki sposób dziecko da. Nie, oczywiście, że może być też, że nie, ale o tym sobie zaraz porozmawiamy. Więc, kochana, chciałbym, żebyś zobaczyła, żebyś to nazwała w sobie. Dlatego, że jeżeli tego nie zrobisz, kochana, to będziesz nieszczęśliwa do końca życia. Bardzo mnie zmartwiło jedno zdanie, które napisałaś. Nie cała ta historia, tylko to jedno zdanie na samym końcu, wiesz? Przed ostatnim akapicie, gdzie napisałaś... Życie toczy się spokojnie do przodu, bez zbędnych dramatów, a my jesteśmy jakoś tam szczęśliwi. Bardzo mi się nie podoba to wyrażenie jakoś tam szczęśliwi. Nie chcę, żebyś była jakoś tam szczęśliwa. Pan Bóg nie chce, żebyś była jakoś tam szczęśliwa. Pan Bóg chce, żebyś była szczęśliwa, a nie jakoś tam. Jeżeli nadal cokolwiek innego, czy to będą nadal twoje dzieci, czy też cokolwiek jeszcze innego w twoim życiu, będzie twoim największym pragnieniem, a nie Pan Bóg, to będziesz nieszczęśliwa, bo nie da się szczęścia znaleźć bez Pana Boga. Żeby to było jasne, twoje dzieci to są cuda. Jedno i drugie. To, które de facto jest z adopcji, bo twoje pierwsze dziecko jest z adopcji. No bo tak jak mówisz, przyjęliście od innej pary. Tak, nie po urodzeniu, tylko wcześniej. Ale to jest dziecko adoptowane. Co niczego nie zmienia oczywiście, żeby to było jasne. Ja już wam mówiłem, kochani, w miłości do dziecka nie liczy się to, kto je urodził, tylko to, jak jest kochane. I oczywiście, że to jest wasze dziecko, żeby to było jasne. Nie chcę, żeby mnie ktokolwiek źle zrozumiał. Już wam mówiłem, że bycie ojcem, bycie matką nie polega na tym, że coś pochodzi z moich komórek, tylko, że pochodzi z mojej miłości. Tylko pytanie, czy pochodzi z mojej miłości? Masz dwa cuda w domu. Masz dwa cuda podarowane przez Pana Boga, które Pan Bóg kocha najbardziej na świecie. Ty też masz je kochać bardzo, ale uwaga, nie najbardziej na świecie. Wiesz, że twoje dzieci za kilkanaście lat wyjdą z domu. I mam nadzieję, że będziecie mieli do końca życia jakiś fantastyczny kontakt. Naprawdę, bardzo ci tego życzę, kochana. Ale one nie będą sensem twojego życia. Będziesz musiała w ogóle je wypuścić. Będziesz musiała im pozwolić odejść. Wtedy zostaniesz z mężem, to po pierwsze, bo to on jest najważniejszy spośród ludzi. Spośród ludzi twój mąż jest najważniejszą osobą. Bardzo mnie ucieszyło to, co tam napisałeś w pewnym momencie, że wolisz być ze swoim mężem, mimo że bez dzieci, niż właśnie z kimś innym. To bardzo piękne zdanie. Tak, najważniejszą osobą w twoim życiu spośród ludzi jest twój mąż. I kiedy twoje dzieci już odejdą, kiedy pójdą sobie w swoje, tak mówię, mam nadzieję, że będziecie mieli świetny kontakt do końca życia i będziecie się kochać do końca życia. Ale już będą na swoim, ty zostaniesz z mężem. Tak, mam nadzieję, że będziecie się bardzo kochać. Bardzo mi się podoba to, jak się wspieracie, to jak jesteście ze sobą. Ale znowu, jeżeli z twojego męża uczynisz sens swojego życia, będziesz nieszczęśliwa. I tu wracamy do rzeczy najistotniejszej, koń, którą wam mówiłem już 1000 razy. Wiara nie polega na tym, że Pan Bóg spełni nasze prośby. I będę wam to powtarzał do końca życia. I tak wielu z was się będzie na to burzyć i tak dalej. To po co mi w takim razie Pan Bóg? Uwaga, bo Pan Bóg nie jest po coś. Wiara w Boga polega na tym, że chodzi nam o Niego, a nie o to, żeby zrobił w naszym życiu coś. I z jednej strony, tak jak ci powiedziałem, zgadzam się z tym twoim zdaniem, gdzie sobie mówisz, że może ty się od początku życia oszukujesz, że w ogóle kiedykolwiek wierzyłaś w Boga. Bo w tym sensie, że zaczęłaś Go szukać tak naprawdę Jego samego, nie Jego, który ci coś pomoże, nie Jego, który ci da dziecko, nie Jego, który spełni twoje pragnienia, tylko Jego samego, to tak, rzeczywiście nie zaczęłaś Go szukać. Ale z drugiej strony, kochana Rafaelo, jak czytam całą tą historię, w tobie jest jedno z najpiękniejszych pragnień Boga, jakie widziałem. Nigdy w życiu nie masz prawa powiedzieć o sobie, oczywiście zrobisz, co chcesz, że ty jesteś ateistką. Co ty w ogóle gadasz, kobieto? W tobie jest tak niesamowite pragnienie Pana Boga, tak niesamowita tęsknota za Nim. Zobacz, że odrzuciłaś Pana Boga tylko i wyłącznie z jednego powodu, to nie odrzuciłaś Pana Boga. Ty odrzuciłaś tylko to, że miałaś pragnienie, którego realizacja nie zgadzała ci się z tym, co mówił Kościół. I tylko po to, żeby sobie usprawiedliwić, po to, żeby sobie zracjonalizować swój wybór, no to musiałaś porzucić to, co się z nim nie zgadzało. Jak sama tam pisałaś, nie? Sama próbowałaś znaleźć wszystkie argumenty, żeby tylko to sobie potwierdzić. Kochana, ty masz w sobie niesamowite pragnienie Boga. Niesamowite pragnienie. Tylko musisz go zacząć szukać. Nie szukać go, bo on ci w czymś pomoże. Bo on ci teraz pomoże w wychowaniu twojego dziecka i o tym, jak to będzie na przyszłość. Tak, to będzie skomplikowana sytuacja. Tak, twoje dziecko musi dowiedzieć się w pewnym momencie, jak przyszło na ten świat, bo to jest jego tożsamość. To nic nie zmienia w tym, że to jest twoje dziecko, kochana, bo to twoja miłość czyni z twojego dziecka twoje dziecko. Nieważne, czyje tam są komórki. Przepraszam za to wyrażenie. Ważne, kto to dziecko kocha. Jeśli ty je kochasz, a nie mam najmniejszych wątpliwości, że je kochasz, to oczywiście, że to jest twoje dziecko. Ale tak, prawda jest istotna. Tak, to będzie możliwe, że trudne dla niego. I Pan Bóg też nie jest od tego, żeby ci w tym pomóc. Uwaga, to nie znaczy, że nie chce. Jak ci sam pokazał, coś, co jest szóstką w totka, dla Pana Boga jest poniedziałkiem rano. Dla Pana Boga jest tylko momentem, kiedy Pan Bóg mówi, proszę bardzo, jak potrzeba. Tylko, że my go nie szukamy, a przynajmniej tak powinno być, bo niestety robimy prawie wszyscy odwrotnie, ale my go nie szukamy po to, żeby on spełnił nasze prośby, tylko szukamy jego dla niego samego. Kochani, Pan Bóg nie jest spełniaczem naszych próśb, mimo że bardzo chce spełnić nasze prośby, ale nie od tego jest nasza wiara. Wiara jest od tego, żeby znaleźć Boga, żeby być z Nim dla Niego, a nie z uwagi na coś innego, co Pan Bóg może dać. I w tobie ta tęsknota, Rafaelo, jest. Jesteś bardzo wierzącą osobą wbrew pozorom. Jesteś bardzo tęskniącą osobą. Już wam kiedyś mówiłem to zdanie. To jest dla mnie jedno z najpiękniejszych zdań, gdzie Pan Jezus to do jednej świętej powiedział, kiedy jej powiedział, że tęsknota za mną jest najwyższą formą bliskości ze mną. Ty za nim bardzo tęsknisz, bardzo. Tak, próbujesz sobie pewne rzeczy zracjonalizować, uargumentować, usprawiedliwić swoje wybory życiowe, ale to nie o to chodzi. Twoje serce doskonale wie, że On jest. I ty doskonale wiesz, że On jest. I nie polega to na tym, że On coś zrobi albo czegoś nie zrobi, że On w czymś pomoże albo w czymś nie pomoże. Tylko na tym, że On chce spotkać nas i chce być z nami. I chce nam się pokazać i chce nam pokazać, że największym szczęściem jest właśnie On sam, a nie cokolwiek innego. I dopóki będziemy z czegokolwiek innego robić wyznacznik naszego szczęścia, to będziemy zawsze tylko jakoś tam szczęśliwi. A nie chodzi o to, żeby być jakoś tam szczęśliwymi, tylko naprawdę szczęśliwymi. Rafaello, chociaż mam ochotę powiedzieć do ciebie twoim prawdziwym imieniem, bo w ogóle twoje prawdziwe imię bardzo do tej historii pasuje. Ty wiesz dlaczego. bo wiesz, jakie masz imię i wiesz, co ono oznacza. Sprawdź sobie, jeżeli nie wiesz, co twoje imię oznacza, to prawdziwe, to zobacz, co ono oznacza. Ono jest dokładnie o tej historii. Bardzo ci dziękuję, że napisałaś. Bardzo ci dziękuję. Bardzo cieszę się z twojej historii. I bardzo się będę modlił, żebyś tą tęsknotą odnalazła Pana Boga, bo ty jesteś z Nim bardzo blisko, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Twoje serce jest bardzo blisko Niego, tylko jeszcze o tym nie wie, bo próbuje sobie coś wkręcić. Ale twoje serce wie, za kim tęskni. Kochani, to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo wam dziękuję za wszystkie wasze historie. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrażacie, że niektóre moje komentarze. Mówię z całą miłością i z całą czułością do was. Czasem muszą być nazwane pewne rzeczy. Mam nadzieję, że tak to odbieracie. Wszystkiego dobrego, z Bogiem. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.